Przejdźmy teraz do sesji pytań i odpowiedzi. W pierwszej kolejności chciałbym zobaczyć, jak to będzie, jeżeli chodzi o Skype. Widzę, że część osób dodało mnie do kontaktów i prawdopodobnie są gotowe do mnie zadzwonić. Dlatego zobaczmy, jak to będzie wyglądało i czy będzie słychać osoby dzwoniące u ciebie w głośniku. Jest Adam. Halo? Jeszcze raz powtórz, to powiem wtedy wszystkim, no.
Jak wychodzić na emocjonalne kobiety? Jak nie przyjmować się stanu emocjonalnego?
Aha, okej, rozumiem pytanie. Dobra, świetnie. To ja przełączę się tutaj na webinar. Czy wszyscy dobrze mnie na webinarze słyszą? Proszę o wpisanie w czacie, czy dobrze mnie słychać. Mnie. Ja zaraz powtórzę pytanie od Adama. Dobra, super. Czyli łączę póki co wytrzymuje. Adam spytał, jak nie przejmować stanu emocjonalnego od kobiety, kiedy z nią rozmawiasz. Odpowiedź na to pytanie jest następująca. Rozmawiasz z kobietą i w pewnym momencie widzisz, że ona się krępuje, albo ona jest niemiła, nie angażuje się w rozmowę, jest zestresowana. Co wtedy zrobić? Mianowicie, ty od samego początku, od samego podejścia, kiedy już podchodzisz do dziewczyny, masz zbudowany stan emocjonalny, który jest pozytywny, tak? Czyli tak uczyliśmy się na kursie o pewności siebie, że wyobrażasz sobie coś zabawnego. Wiesz, że wnosisz wartość do jej życia i obdarowujesz ją komplementem, jeżeli do niej podchodzisz i z nią rozmawiasz. Czyli masz dla niej coś dobrego, jesteś przekonany o tym, że jesteś dla niej wartościowy. Więc to, że ona nie reaguje pozytywnie, to jest zazwyczaj albo jej problem, albo jej wolna wola. Gdyż równie dobrze możesz się nie podobać dziewczynie. I dlaczego ty miałbyś sobie psuć z tego powodu dobre samopoczucie? Tak naprawdę bardzo ważne jest w tym, aby dać sobie również pozwolenie na to, żeby nie czuć się jakoś super, świetnie, fantastycznie przy dziewczynie. Ja na przykład miałem taką sytuację, że podszedłem do dziewczyny, która była na targach turystycznych i tam zacząłem z nią rozmawiać na temat tych ulotek, które ona tam miała. I było widać, że ona odbębnia po prostu swoją pracę. Że nie chce jej się tłumaczyć, nie chce jej się odpowiadać na moje pytania i odpowiadała mi na pytania dosłownie z łaski. Więc w tym momencie mam dwa wyjścia. Mogę albo jej pokazać, jak bardzo się przejąłem teraz z tym, że ona tak traktuje mnie, albo mogę jej pokazać, że nie ma na mnie wpływu, nie ma nade mną kontroli. Więc to jest twoja wolna decyzja, aby nie ulegać stanowi emocjonalnemu drugiej strony. Jest to druga cecha, męska, najważniejsza druga cecha, którą jest samokontrola. I wynika to ze zwykłej praktyki. Tak samo, kiedy ktoś ciebie denerwuje, masz kogoś, kogo nie możesz słuchać, po prostu nie możesz tej osoby zdzierżyć. I wtedy masz dwa wyjścia. Albo pozwolić sobą manipulować i denerwować się i wściekać, albo możesz pomyśleć o czymś przyjemnym, o czymś zabawnym i utrzymać spokój. Jest to bardzo atrakcyjne i z mojego doświadczenia wynika, że jest to kwestia praktyki. Kiedy byłem w interakcjach z kobietami, widziałem, że jest cicho, że one się nie angażują i wtedy był ten moment, w którym mówiłem sobie głosem wewnętrznym: OK, teraz pokaż jej, że w ogóle się tym nie przejmujesz i cisza jest dla ciebie zupełnie komfortowa. Tutaj bardzo przydatne jest również to ćwiczenie, o którym kiedyś wspominałem, aby specjalnie prowokować ciszę i swobodnie się przy tym czuć. Niech druga osoba się przejmuje ciszą. Dlaczego ty masz się przejmować ciszą? Dlaczego ty masz ciągle zabawiać innych ludzi? Dlaczego ty masz ciągle zarażać innych pozytywną energią? Doceń również swoją wartość, swoje potrzeby. Doceń to, że to nie wszystko zależy od ciebie. Inni ludzie również powinni szanować twoje samopoczucie i zachowywać się tak, abyś czuł się dobrze. Więc jest to taka obustronna ulica. To działa w dwie strony. Obydwie osoby są odpowiedzialne za tą energię, która utrzymuje się w rozmowie. Więc bez sensu jest na siłę ciągnąć rozmowę z kimś, kto nie chce rozmawiać. Po prostu. Takie jest moje podejście do tego tematu. Spróbujmy kolejną osobę. Jeżeli są dzwoniący do mnie na Skype'ie, to proszę zadzwonić. Zobaczymy, czy będę w stanie usłyszeć w ogóle następną osobę dzwoniącą. Jeżeli by jej nie było, to zawrzyj swoje pytanie w czacie. Ok, widzę pytanie, które brzmi następująco. Jak zmotywować się do ćwiczeń z kursu? I dla mnie tutaj odpowiedź jest taka jak do tej pory. Czyli my jesteśmy podwójnie zmotywowani unikaniem cierpienia niż poszukiwaniem przyjemności. Jeżeli ktoś nie jest wystarczająco zmotywowany, to bardzo często nie cierpi i nie jest sfrustrowany wystarczająco mocno. I jest to kwestią czasu, gdyż frustracja przelewa się dopiero z czasem i wtedy postanawiamy sobie, że nigdy więcej taki stan się nie powtórzy, że nigdy więcej nie będziemy żyć tak jak do tej pory. Ja podjąłem taką decyzję, ponieważ przez wiele lat moje życie nie było takie, jak chciałem. Moje relacje nie były takie, jak chciałem. Dlatego też zawsze, kiedy bałem się podejść, kiedy bałem się przełamać, to wtedy przypominałem sobie to życie, którego chcę uniknąć. Więc dla mnie to jest najmocniejszy sposób do motywowania się. I mam wypisane całą kartkę z takimi powodami. Czego nienawidzę, czego chcę uniknąć. I zawsze przypominam sobie te rzeczy. Miałem taką sytuację, którą często powtarzam, że widziałem na balkonie atrakcyjną sąsiadkę i bałem się wyjść i powiedzieć cześć. I wróciłem do domu szybko. Schowałem się za firaną i powiedziałem sobie: Paweł, jak ty chcesz podejść do pięknej kobiety, jak ty się boisz powiedzieć cześć do sąsiadki? Wracaj na ten balkon, przywitaj się. I zestresowany wyszedłem na balkon i byłem gotów tam przywitać się do niej. Więc jest to taki mój najlepszy sposób motywowania się. Ok, jeszcze jedno pytanie od Adama. No, słucham. Ok. Dobra, dzięki bardzo. Otrzymałem Adam zasugerował, aby zachęcić ciebie, żebyś zadzwonił i przełamał swoją strefę komfortu. Więc jeżeli dodałeś mnie na Skype'ie, mam tutaj kilka osób, chyba z 6, to możesz dodać mnie, możesz do mnie zadzwonić, możesz mi zadać pytanie. Ja jeszcze mam tu pytania na mailu. Więc mam pytanie od Piotra. Pytanie od Piotra brzmi: cześć Paweł. Chciałbym ci podziękować za to, co robisz dla nas facetów. Świetne materiały, świetna strona. Kolejne pieniądze, które odłożę, przeznaczę właśnie na jeden z swoich produktów, ale teraz do rzeczy. Spodobała mi się pewna dziewczyna, z którą uczęszczałem na to samo kółko zainteresowania. Postanowiłem oczywiście zapytać o numer telefonu, co też uczyniłem. Numer otrzymałem, ale gdy chciałem puścić jej sygnał, dostałem coś w stylu: wiesz, mam wyłączony telefon. Odezwij się potem. Tak też zrobiłem. Wysłałem jej SMS-a kilka godzin później w stylu: to jest mój numer. Dzisiaj wykonałem telefon. Minęło 5 dni od jego otrzymania i mój telefon nie został odebrany. Jednym słowem, głucha cisza. Wiem, że nie ma się co martwić, bo to w sumie świadczy o człowieku, że nie odbiera lub nie odzwania, gdy do niego dzwonisz. Ale takie rzeczy mnie strasznie irytują. Moje pytanie brzmi: czy spróbować jeszcze raz i zadzwonić za kilka dni, czy wykasować numer i olać sprawę? A może po prostu była z tych kobiet, która daje numery każdemu facetowi, a potem ma go gdzieś. Dziękuję za odpowiedź. Okej, więc Jeżeli kobieta nie odbiera telefonu, to w porządku. Tutaj pytanie, ile razy ona nie odbiera tego telefonu. Nie poddawaj się od razu, gdyż rzeczywiście czasami dziewczyna może być zajęta i nie, może nie móc odebrać po prostu najzwyczajniej w świecie. Dlatego tutaj stosowałbym upór. Powiedzmy, ile razy można dzwonić do kobiety? 3, 5, jeżeli nie odbiera? Aby mieć pewność, że ona nie chce odebrać tego telefonu. Więc jeżeli ona na przykład nie odbiera twojego połączenia, to zadzwoń do niej za 2 dni. I dzwoń zawsze tylko 1 raz. Czyli jak dzwonisz na przykład o 18, to już nie dzwoń tego samego dnia ponownie. Ponieważ ona widzi twoje połączenia, ona wie, że ty dzwoniłeś. A ty z kolei nie przejmuj się niczym, ponieważ 99% kobiet nie oddzwania. Ok? To jest bardzo ważne i to jest normalne. Nie przejmuj się tym, bo 99% kobiet w ogóle nie oddzwania. To jest nasza robota, aby się dodzwonić do dziewczyny i ustalić z nią spotkanie. Więc ile razy dzwonić i jak często? Dzwonisz na przykład we wtorek o godzinie 17, nie odebrała. Więc robisz 2 dni przerwy, czyli środa i następnie dzwonisz w czwartek wieczorem, na przykład tym razem o 19:30. Jeżeli ona znowu nie odebrała, to wtedy oczywiście nie dzwonisz w piątek ani w niedzielę, ani w sobotę, przepraszam, nie dzwonisz w piątek ani w sobotę, ponieważ te dni są święte. I kobieta ma nie wiedzieć, gdzie ty jesteś w te dni. I to pozwala odfiltrować kobiety, które naprawdę cię pragną, od pozostałych. Gdyż kobiety, które chodzą z tobą na randki dla sportu, nigdy się nie zapytają o piątek ani sobotę. Im to jest obojętne, kiedy cię widzą. Więc dzięki temu możesz odkryć zainteresowanie prawdziwe od dziewczyny, jeżeli nie dajesz jej piątków i sobot. Ona w końcu o to zapyta. I dzwonisz potem sobie w niedzielę, 3 raz. Jeżeli dalej nie dodzwoniłeś się, możesz zadzwonić jeszcze 4, 5 raz we wtorek, w czwartek, ewentualnie 6 raz w niedzielę. Więc jeżeli dzwonisz na przykład 3 do 6 razy i kobieta nigdy nie podniosła słuchawki, ani nie puściła sygnała z powrotem, ani nie napisała SMS-a, to wtedy możesz przypuszczać już z dużym prawdopodobieństwem, że ona nie chce odebrać tego telefonu i dopiero wtedy możesz zrezygnować. Natomiast jeżeli ona nie odebrała 1 czy 2, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Dzwoń dalej 4-5 razy, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona nie chce odebrać telefonu. I dawaj sobie na to czas co 2 dni. Ok, szukam następnego pytania. Łukasz dzwoni. Łukasz, czy słychać mnie? I czy słychać... Powiedz coś. Ok. Super, słyszę cię, możesz mówić. Okej, 2 szybkie pytania, słucham.
Pierwsze dotyczy spotkać się powiedzmy na weekend, w piątek, sobota, jakieś wejście do klubu, ale wśród tych znajomych będzie również nowo poznana dziewczyna. I tutaj właśnie pytanie, czy spotykać się wtedy z tymi znajomymi, wiedząc, że ona tam będzie również, i później w tygodniu sam na sam z nią również spotkanie, czy starać się unikać jej w ogóle i wtedy jest takie spotkanie nie wychodzić z tymi znajomymi, jeżeli wiesz, że ona tam będzie. I drugie pytanie, takie szybkie, co jeżeli poznałem dziewczynę, zabrałem numer i po kilku spotkaniach stwierdzam, że ona jest, raczej okazuje się dość nudną osobą. No i jak jej powiedzieć, że jakby nic z tego nie będzie, zakończyć aby tą znajomość, pomimo tego, że wiesz, że ona później dalej wysyła ci jakieś SMS-y, dzwoni i dopytuje się kolejne spotkania. A ty już jakby ewidentnie stwierdzasz, że raczej na ciebie już nie interesuje, tak, jako osoba. Żeby się jakoś nie skrzywdzić, żeby jakoś wyjść z twarzą z tej relacji później.
Okej, rozumiem. Dzięki bardzo.
Dzięki również, pozdrawiam.
A więc tak, jeżeli poznałeś dziewczynę i znasz ją na przykład z grupy na studiach, albo znasz ją z kręgu jakiegoś na kursie tańca, tak, że macie wspólną grupę i pojawiają się możliwości wspólnego spotkania, to wtedy najlepiej jest, gdybyś zniknął, ponieważ to buduje wyzwanie oraz tajemniczość. Kobiety pociąga to, że nie może ciebie mieć tak od razu na zawołanie. Dlatego też ja w takich sytuacjach, gdy możliwe, znikam i umawiam się z dziewczyną tylko i wyłącznie na spotkaniach sam na sam. Przenoszę relacje na grunt randkowy i taki ustalam kontekst. I jestem dla niej niedostępny, jeżeli chodzi o spotkania ze znajomymi, jakieś wspólne wyjścia, imprezy, spotkania z grupą na studiach, spotkania z grupą zajęć tanecznych i tym podobne. Jeżeli jest to niemożliwe, aby uciec przed nią, to wtedy warto rozmawiać ze wszystkimi ludźmi i rozmawiać z innymi dziewczynami, aby kobieta widziała, że jesteś pożądany przez inne kobiety, że jesteś popularny, towarzyski i to buduje wtedy twoją wartość oraz twój dowód społeczny. Poza tym, kiedy spotykacie się ze znajomymi, to bardzo wiele rzeczy może pójść nie tak, ponieważ wśród znajomych mogą się pojawić ludzie, którzy blokują ciebie. Czyli oni nie chcą, aby ci się udało tą dziewczynę zainteresować sobą i będą na przykład obniżać twoją wartość, będą odciągać ją od ciebie, będą robić coś, co będzie utrudniało ci zadanie. Lub w drugą stronę, ktoś będzie chciał was swatać. Czyli kobieta jest rozproszona wtedy przez to wszystko. Ona też się boi, że inni ludzie dookoła widzą to wszystko, że oni będą plotkować. Zamiast ona powinna być skoncentrowana tylko i wyłącznie na tobie. Więc odpowiedź na to pytanie jest taka, że unikaj kontaktu z dziewczyną, którą chcesz rozkochać w sobie jako stałą dziewczynę, do tego momentu, dopóki nie będziecie parą. Czyli nie minie, powiedzmy, ona w okolicach 5 do 10 spotkań, w końcu się zapyta, hej, widujesz się jeszcze z innymi dziewczynami? Bo ja na przykład już nikogo nie widuję. Albo to co jest z nami? Gdzie ta relacja zmierza? I będzie chciała wiedzieć, czy jesteście parą. I dopiero gdy to nastąpi, to wtedy po tej sytuacji, gdy ona ciebie zaprosi do znajomych, wtedy możesz iść. Bo wtedy wiesz, że to jest twoja dziewczyna. Wiesz, na czym stoisz i idziecie gdzieś jako para. To jest okej. Natomiast rozkochiwanie w sobie dziewczyny i wzbudzanie zainteresowania, aby zostać parą w towarzystwie znajomych, to jest wtedy cały proces utrudniony. I o wiele gorzej się sprzedać i sprawić, aby dziewczyna była skupiona na tobie. Co zrobić, aby zakończyć relację randkową z kobietą po 5-6 spotkaniach, jeżeli ona nadal inicjuje kontakt? Mianowicie, wbrew temu, co większość mężczyzn myśli, nie musisz jej niczego mówić, ani się tłumaczyć. Kobiety są bardzo dobre w te klocki i rozumieją doskonale, na czym to wszystko polega. Dlatego wtedy po prostu nie zapraszaj jej na randki. A pozostałe okazywanie zainteresowania od niej, pozostałe jej oznaki zainteresowania i sympatii możesz odwzajemniać, możesz odpisać jej kilka razy na SMS-a, możesz jej odpisać na maila, możesz jej odpisać na Facebooku, jeżeli jesteście znajomymi. Jeżeli ona zadzwoni, możesz z nią porozmawiać, ucieszyć się, że zadzwoniła i tak dalej. Natomiast po prostu nie zaprasza jej na randkę. I ona w końcu zacznie się frustrować tym, że ty jej nie zapraszasz, że jesteś dla niej miły, że jesteś dla niej jak dobry kolega, ale nie robisz z tym nic więcej. A jeżeli ona by szarpnęła się na coś takiego, że w końcu zadzwoniłaby do ciebie, to zadzwoniłaby do ciebie i zaprosiła ciebie na spotkanie, to wtedy po prostu podajesz jej wymówkę i mówisz, że niestety, ale wtedy nie dasz rady się spotkać, bo XYZ, już jesteś umówiony, nie masz czasu i tak dalej. I wymigujesz się z tego spotkania. Ewentualnie, gdyby była nachalna i dalej chciała się spotkać, to wtedy mówisz, że słuchaj, że na przykład masz dziewczynę, że znalazłeś sobie dziewczynę i jesteś zajęty. W taki sposób się wymigać. Natomiast nie trzeba tłumaczyć dziewczynie, że nie jesteś zainteresowany. To nie ma żadnego sensu. Wystarczy po prostu jej nie zapraszać na randkę i ona w końcu to zrozumie. A w takich kontaktach koleżeńskich możesz odwzajemniać zainteresowanie, flirtować sobie z nią również, jeżeli ona zaczyna pierwsza, to i bawić się tym. Natomiast nie umawiaj randek, aby nie robić jej nadziei. Za co nagradzać stałą dziewczynę? Mianowicie, stałą dziewczynę nagradzasz po prostu za to, że jest dla ciebie dobrą dziewczyną. Czyli, jeżeli jest dla ciebie miła, jeżeli daje ci komplementy, jeżeli śmieje się z tego, co mówisz, przychodzi na randki, dobrze się z tobą bawi na randkach, inwestuje w znajomość, robi dla ciebie coś miłego, jak na przykład masaż, albo w czymś ci pomaga, albo daje ci dobre jedzenie. I jest po prostu dla ciebie super kobietą. Nie ma jakichś humorków, fochów, nie krytykuje cię, nie poniża cię, nie ma jakichś podejrzanych relacji z innymi mężczyznami, nie chodzi na jakieś podejrzane imprezy. Jest dla ciebie super dziewczyną, to wtedy jesteś dla niej super mężczyzną, czyli doceniasz ją, komplementujesz ją, przytulasz ją, jesteś dla niej czuły, dobry, zabierasz ją na randki i raz na jakiś czas dajesz jej jakiś drobny upominek. Więc kobietę nagradzasz za to, że jest dla ciebie wspaniałą kobietą. Cześć, ja mam takie pytanie. Z ograniczającym mnie przekonaniem, czy na poziom zainteresowania mną kobiety wpływa opinia innych kobiet z otoczenia? Czy na poziom zainteresowania mną kobiety wpływa opinia innych kobiet z otoczenia? Tak. Czy jeżeli kobieta jest zainteresowana danym facetem, to czy poziom zainteresowania może być zmniejszony przez negatywną opinię jej koleżanki? Tak. Zaraz to wytłumaczę. Czasem boję się, że odrzucająca mnie kobieta będzie wyrażać negatywną opinię na mój temat, umniejszając moją wartość w oczach innych kobiet, na przykład na uczelni. Czy tak jest rzeczywiście? To, czy kobieta zrobi ci negatywną opinię, zależy od jej charakteru oraz od tego, jak ty ją potraktujesz. Jako przykład mam tutaj komentarz jednego z moich widzów na YouTubie, który napisał mi kiedyś, że kobieta nie chciała podać numeru telefonu, wymigała się i powiedziała, a po co ci mój numer? A on wtedy powiedział, w takim razie spoko, nie mamy o czym ze sobą rozmawiać. I obraził się za to, że ona mu nie chciała podać swojego numeru telefonu na imprezie domowej. Więc za to, że on ją tak potraktował, to ona wtedy powiedziała innym koleżankom, słuchaj, ten facet jest słaby. Jakiś taki obrażalski, miękki, po prostu obraził się, bo ja mu nie chciałem dać numeru. Koleś jest nieogarnięty. Więc wtedy jak najbardziej takie coś może zostać ujawnione. Natomiast jeżeli zachowujesz się jak facet z klasą, który ma wysokie poczucie wartości, który rozumie, jak to wszystko działa, akceptuje sytuację, akceptuje to, że kobieta niekoniecznie jest zainteresowana, to wtedy, jeżeli kobieta również ma klasę, to nikomu nie powie. Jest to coś bardzo takiego intymnego, coś, co zostaje tylko między wami, coś bardzo prywatnego, że ty ją zaprosiłeś na randkę, albo ty ją poprosiłeś o numer, albo byliście razem na randce, ale nic z tego nie wyszło, bo ona na przykład nie była zainteresowana i kobieta o tym nikomu nie powie, bo to jest prywatna sprawa między wami. I kobiety tak samo nie chcą się chwalić innym ludziom, że spotkały się na randce i ten facet był dla nich niepociągający. Ponieważ to również obniża ich atrakcyjność. Po co one się mają chwalić innym ludziom, że im nie wychodzą jakieś randki, że facet im się nie spodobał. Więc nie jest to żadną regułą, że kobieta rozpowiada innym dziewczynom, jaki ty jesteś. Jeżeli nie zrobiłeś jakichś kardynalnych wpadek, to wtedy kobieta nie będzie rozpowiadać innym dziewczynom tego, co sobie o tobie myśli. A czy kobieta może stracić zainteresowanie, jeżeli coś złego powie na twój temat jakaś koleżanka od niej? To zależy od tego, jak bardzo ona jest tobą zainteresowana. Jeżeli ona jest bardzo tobą zainteresowana, to wówczas niewiele da się z tym zrobić. I znajomi, koledzy, koleżanki, rodzina mogą jej mówić o tobie różne rzeczy. I wtedy nie będzie to miało na nią zbyt dużego wpływu, jeżeli ona ma wysokie zainteresowanie. To zależy wszystko od jej zainteresowania. Powiem ci, jak sobie z tym radzić. Mianowicie tak, że komplementuj zawsze koleżanki od kobiety, jej rodzinę, jej braci, siostry, znajomych, ciocie, wszystkich, którzy są w jej otoczeniu. Dlaczego? Bo jeżeli na przykład masz kobieta ma dwóch braci, którzy poniżają ciebie, bo znają cię, to jeżeli ty komplementujesz tych braci na co dzień i mówisz, słuchaj, uważam, że twoi bracia to są świetni faceci, naprawdę inteligentni, zabawni, ogarnięci życiowo, dobrze zbudowani, naprawdę lubię ich, to wtedy ty przeciągasz tą dziewczynę na swoją stronę i kiedy ci bracia mówiliby jej jakieś negatywne rzeczy na twój temat, to ona wtedy zacznie ciebie bronić. Powie, ale jak to? Przecież Adam jest świetnym chłopakiem. Super facet, a wy się o nim wyrażacie w taki sposób. A on ma o was takie dobre zdanie. Czyli dzięki temu jesteś w stanie świetnie wyeliminować sobie te osoby blokujące waszą relację. Jeżeli będziesz mówił o innych dobrze, będziesz ich komplementował, będziesz zwiększał ich wartość, to wtedy kobieta stanie w obronie ciebie, gdyby to ktokolwiek z tych osób chciał ciebie zaatakować. Jest to bardzo mocna strategia. Jak sobie radzić, gdy kobiety odrzucają cię z powodu nieatrakcyjnej pracy? Na przykład śmieciarz, kominiarz, rolnik, rzeźnik. Powiem ci, że kobieta nie musi wiedzieć od samego początku, co ty robisz. Jeżeli jesteś na pierwszej randce i w ciągu pierwszych 3 minut rozmowy kobieta od razu się pyta, a co ty robisz, czym się zajmujesz, gdzie pracujesz, to masz 90% szans, że to pytanie oznacza, ile zarabiasz, ile masz pieniędzy, jaki jest twój standard życia. I to pytanie jest chamskie, ponieważ to jest traktowanie przez kobiety ciebie jak portfela. I tak się nie robi. To jest brak szacunku. Więc ja rozumiem, że kobieta pyta się ciebie po 20 minutach na randce, albo po 15, jakoś na luzie, wplata w rozmowę pytanie, aha, a tak poza tym, to co robisz w życiu? I podtrzymuje rozmowę. To jest w porządku. Ale są kobiety, które urządzają tak zwany twardy wywiad. Czyli już od samego początku interakcji, od pierwszej randki albo od pierwszej rozmowy, już chcą wiedzieć, co ty robisz, czym się zajmujesz i chcą cię skreślić, jeżeli nie jesteś wystarczająco popularny, zamożny, nie masz wystarczająco dużego prestiżu. I to świadczy tylko i wyłącznie o tych kobietach. Bo jeżeli jesteś kominiarzem, albo rolnikiem, albo rzeźnikiem i kobieta się o tym dowiaduje po jakimś czasie, powiedzmy pod koniec pierwszego spotkania, na drugim spotkaniu, na trzecim spotkaniu, to jeżeli zbudowałeś wcześniej swoją atrakcyjność, będąc pewnym siebie, zabawnym, opanowanym mężczyzną, który dba o siebie, to wtedy ona nie ocenia ciebie na podstawie twojej pracy. To jest coś, co ty sobie wmawiasz. To ty uważasz, że kobieta cię skreśla na podstawie zawodu, który wykonujesz. Czasami może być tak, że jesteś na przykład okresowo bezrobotny. I czy to, że ty jesteś obecnie bezrobotny, świadczy o tym, że jesteś bezwartościowy jako mężczyzna? Niektórzy mężczyźni uważają na przykład, że ich męskość jest uzależniona od tego, czy oni mają jakiś samochód i mogą pojechać po dziewczynę, a potem ją odwieźć. Więc myślą, że jak nie mają samochodu, to nie mogą randkować. A to nie jest przecież fundament naszej atrakcyjności, to czy mamy auto, albo to czy mamy teraz pracę lub firmę naszych marzeń. Jesteśmy cały czas w procesie, jesteśmy cały czas w drodze i kobietę interesuje to, dokąd ty zmierzasz. Jeżeli ty jesteś ambitny, rozwijasz się, robisz coś po godzinach, zwiększasz swoje kwalifikacje, szkolisz się, zdobywasz certyfikaty, szukasz, to wtedy to jest atrakcyjne, to dokąd ty zmierzasz i gdzie ty będziesz za parę lat. A jeżeli jesteś mężczyzną, który po prostu wraca z pracy do domu, siedzi na komputerze, nie rozwija się, nie ma żadnych ambicji, to wówczas kobieta ma prawo się bać, że jesteś leniwy i możesz nie zapewnić dobrych warunków życiowych jej oraz dzieciom, które się mogą począć z tego związku. Więc kobietę w pierwszej kolejności interesuje twój kierunek życiowy, a nie obecna sytuacja, w jakiej się znajdujesz. Więc nie uzależniaj swojego poczucia wartości i męskości od tego, jaką masz teraz pracę, albo czy masz teraz samochód, czy też nie masz. Jak sprytnie wyciągnąć dziewczynę od jej przyjaciółek i nie wypaść negatywnie w jej i ich oczach? Jak sprytnie wyciągnąć dziewczynę od jej przyjaciółek i nie wypaść negatywnie w jej i ich oczach? Okej. Tutaj takie sytuacje mogą mieć miejsce na przykład w barach, pubach, kiedy chcesz na chwilę odciągnąć dziewczynę od jej koleżanek. Tutaj mam dla ciebie naprawdę mocną i bardzo sprytną strategię. Chodzi o to, że kobiety zarówno pomagają swoim koleżankom, jak i je chronią. W zależności od tego, jak się układa ta relacja między tym nowym mężczyzną a tą koleżanką. Dlatego, gdy dziewczyny widzą, że podobasz się kobiecie i na przykład ona rozmawia z tobą w miły sposób i otwarty, albo tańczy z tobą i dobrze się bawi, uśmiecha się, nachyla, dotyka cię i tak dalej, to wtedy, jeżeli chcesz na chwilę odejść z tą koleżanką na bok, to inne kobiety powiedzą wtedy: no idź, 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 idź z nim, idź. I będą ci pomagać. Czasami może być tak, że kobiety będą chciały zatrzymać dziewczynę, żeby nigdzie z tobą nie poszła przypadkiem. Dlatego, aby temu zapobiec, bo nawet jeżeli czasami się podobasz dziewczynie, to jej koleżanki mogą tego nie zauważyć albo nie chcieć puścić ciebie gdzieś na bok. To zawsze w pierwszej kolejności pytaj się te inne dziewczyny, czy możesz na chwilę pójść na bok z Kasią na przykład. Czyli tańczycie sobie albo rozmawiacie gdzieś. Jeżeli chcesz odejść na chwilę z dziewczyną na bok, to najpierw pytasz się koleżanek, jej przyjaciółek. Okazujesz im szacunek i mówisz im tak: dziewczyny, mogę na chwilę zabrać Kasię tam do baru? Tam będziemy, wrócimy za 5 minut, dobra? Dzięki. Uśmiechnij się, zrób to uprzejmie, z pewnością siebie, ze spokojem. A następnie po prostu skieruj Kasię w to miejsce, w którym chcesz z nią porozmawiać. To jest taka sytuacja typowo barowo-pubowa, może nawet w klubach czasami na parkiecie takie sytuacje mają miejsce, gdzie warto w pierwszej kolejności zapytać się koleżanek i powiedzieć im: słuchajcie, dziewczyny, mogę na chwilę iść z Agnieszką do baru? Tam będziemy, za chwilę wrócimy, okej? Dobra, dzięki, do zobaczenia. I dziewczyny wtedy widzą, że ty to rozumiesz, bo kobieta boi się oceny przez swoje koleżanki. Ona nie chce być oceniana, ona się tego boi. Dlatego pokazujesz duże obycie i rozumienie tych mechanizmów, kiedy najpierw zwracasz się do koleżanek i pytasz, czy możesz na chwilę odejść. A jeżeli jest to normalna sytuacja, na przykład na uczelni, to wtedy nie ma takiej potrzeby, bo kobiety boją się o swoją koleżankę w takich sytuacjach właśnie dyskotekowych. Natomiast na uczelni, czy w jakimś innym wydarzeniu, jak jesteś gdzieś, to normalnie, jak kobieta jest z koleżankami i chcesz na chwilę ją wziąć na bok, to mówisz: słuchaj, Aga, mogę na chwilę prosić cię tutaj, chodź, chcę ci coś powiedzieć. Chodź na chwilę na bok, chciałem ci coś powiedzieć. I normalnie prosi dziewczynę na bok i nie ma żadnego problemu. Często faceci chcą to zrobić, aby zabrać dziewczynę na bok, aby zabrać numer telefonu. I niekoniecznie muszą postępować w taki sposób. Możesz zapytać o numer telefonu w obecności tych koleżanek. Wiadomo, że wtedy się stresujesz, że one wszystkie odrzucą cię, ale tak wcale nie jest, ponieważ kobiecie też jest głupio, kiedy ma na oczach swoich koleżanek powiedzieć ci, że a po co ci mój numer, albo dam ci tylko maila, to ona też się tym stresuje, tak? Więc jest to wyzwanie dla was obojga. A to oczywiście nie przejmuj się nigdy tym, że ona na oczach koleżanek powie na przykład ci, że nie pamięta swojego numeru telefonu, albo żebyś podał jej swój i ona zadzwoni. To jest śmieszne i to jako facet przeszkolony tutaj przeze mnie rozumiesz, że to jest zwykła wymówka. Więc po prostu możesz w duchu to wyśmiać i zaakceptować. Powiedzieć sobie: aha, rozumiem, dobra. Ale oddałeś strzał. I to jest atrakcyjne. Wiadomo, że warto o ten numer pytać wtedy, jeżeli ty widzisz oznaki zainteresowania. To jest takie kolejne zabezpieczenie. Czyli jak jesteś z grupką dziewczyn i widzisz, że jedna z nich naprawdę śmieje się, zadaje pytania, angażuje się w rozmowę, jest bardzo miła, to wtedy pytanie o numer ma sens. A jeżeli jest to taka rozmowa miła, grzecznościowa, nie dostrzegasz, żeby one jakoś bardzo się śmiały z tego, co mówisz, to wtedy pytanie o numer jest ryzykowne, tak? Ona może powiedzieć ci nie. Ale ważne jest, że w ogóle oddałeś strzał i że zapytałeś. Lucjan pyta: planuję ponownie nawiązać znajomość z kobietą, z którą nie wiążą i nie wiązały mnie dotychczas bliższe relacje. Widzieliśmy się ostatnio 8 miesięcy temu. Ona jest instruktorką i prowadzi zajęcia. Powiem szczerze, że mam problem z przezwyciężeniem strachu i obaw, jeżeli chodzi o pierwszy telefon. Mam pytanie, być może banalne, ale co odpowiedzieć na zaczepkę, jeżeli ta kobieta w takiej rozmowie zapytała: A co się stało, że nagle teraz zadzwoniłeś? Pozdrawiam i z góry dziękuję. Świetne pytanie i też miałem taki problem. Jak to zrobić? Po prostu bez żadnej ściemy dzwonisz i wprost mówisz, o co ci chodzi. Czyli minęło 8 miesięcy, dzwonisz do dziewczyny i mówisz tak: Hej Ania, właśnie sobie o tobie pomyślałem, więc dzwonię. Proste, prawda? Ona mówi: Hej. I teraz, gdyby ona pytała: A co się stało, że nagle teraz zadzwoniłeś? To albo żartujesz, bo właśnie przypomniałem sobie, jak byliśmy kiedyś razem na zajęciach. Albo właśnie sobie o tobie pomyślałem. Albo po prostu powiedz: A, tak nudziło mi się. Albo: Ach, poczułem się samotny. Rozumiesz, że zrób z tego wszystko wielkie jajo. Nie pokazuj dziewczynie, że się przejmujesz tym pytaniem i jest to dla ciebie krępujące. Musisz to rozbić jakimś żartem. Albo w spokojny sposób powiedzieć logicznie: Ach, bo sobie o tobie pomyślałem. I od razu przejdź do propozycji spotkania. Bo jeżeli ona ciebie pamięta z tamtego okresu, to albo dalej jest chętna na spotkanie, albo nigdy nie była chętna na spotkanie. Dlatego nie ma sensu udawać przez telefon, że teraz chcesz z nią nawiązywać jakąś głębszą relację. Możesz minutkę poświęcić na pytanie: Hej, jak mija wieczór? Hej, co porabiasz? Powiedzieć jej: A ja właśnie byłem na zakupach, kupiłem sobie dobre ciasto. A następnie przejść do umówienia spotkania. To jest bardzo odważne i pewne siebie, jeżeli zadzwonisz i po prostu ją zaprosisz. Powiesz: Hej Ania. Ona powie: Hej. Mówisz: Jak mija wieczór? Ona powie: W porządku. Czytam sobie książkę. A to mówisz: Super. Dzwonię do ciebie, bo chciałem się z tobą spotkać. Proponuję czwartek o 18:00 na rynku, w centrum. Dasz radę? I tyle. Jeżeli kobieta by spytała, dlaczego dzwonisz teraz nagle, to mówisz: Ach, bo właśnie sobie o tobie pomyślałem i stwierdziłem, że moglibyśmy się spotkać. Co ty na to? Jesteś wtedy wolna? I wtedy, jeżeli ty się nie tłumaczysz, to jesteś wtedy bardziej pewny siebie, lepiej to wszystko wygląda. I do tego się to wszystko sprowadza, czy kobieta w ogóle przychodzi na spotkanie, więc ja bym tutaj za bardzo nie owijał w bawełnę, bo kobiety czują, że ty coś kombinujesz. Więc gdybyś pisał teraz na Facebooku, czy nie wiadomo co, to wtedy pokazujesz, że kombinujesz. I kobieta wie, że ty chcesz się spotkać, ona zawsze o tym wie. Dlatego możesz od razu przejść do spotkania. Jak szybko podnieść się po porażce w jakiejkolwiek sferze życia? Czy brać pod uwagę ewentualną porażkę, czy nie brać pod uwagę porażek? Aby szybko podnieść się po porażce w jakiejkolwiek sferze życia, dobrze jest, oprócz tego, że wyciągasz wnioski i traktujesz to jako doświadczenie, a nie jako porażkę. Unikaj negatywnego słownictwa, że coś było porażką albo błędem. Traktuj wszystko jako cenną, bezcenną wręcz, życiową lekcję, życiowe doświadczenie, którego nikt ci nie zabierze, które jest najcenniejsze w twoim życiu i dzięki temu masz możliwość do wzrostu, do stania się silniejszym człowiekiem, do stania się lepszym i zrobienia czegoś w przyszłości lepiej niż dotychczas. Następnie wybaczasz sobie to, że odniosłeś dane niepowodzenie, tak? Czyli akceptujesz to, wybaczasz sobie, dajesz sobie pozwolenie. Dajesz sobie pozwolenie na to, że tak się stało. Taka jest przeszłość, której się już nie da zmienić. Zgadzasz się z nią i wybaczasz sobie i wszystkim ludziom, którzy byli w to zaangażowani. To już jest przeszłość, którą akceptujesz, nie możesz jej zmienić. Wyciągasz z niej konstruktywne wnioski i następnym ra razem robisz wszystko tak, jak trzeba. Jak poprawić poczucie humoru? Tutaj poświęciłem na ten temat 1,5 godziny w wideokursie konwersacji 77 technik flirtu humoru i prowadzenia atrakcyjnej rozmowy. Są to wyselekcjonowane sposoby i znalezienie ich i zastosowanie naprawdę odmieniło moje interakcje z dziewczynami i ludźmi w ogóle. Dlatego zebrałem je i zamieściłem w wideokursie konwersacji. W tym module również polecam, aby oglądać wszelkiego rodzaju komików, takich jak Eddie Murphy, albo Robin Williams, albo Ray Romano, wszelkiego rodzaju stand-upy. Czasami nawet na polskiej scenie kabaretowej można znaleźć ambitne poczucie humoru, które można potem modelować. Można również czytać książki na temat poczucia humoru. Oraz praktyka, czyli obserwowanie również tego, jak twoi znajomi, którzy są zabawni, jak oni żartują. I nabranie takiego dystansu, jak oni. Bawienie się tym wszystkim. Okej, czy są jeszcze jakieś pytania? Czy ktoś jeszcze chce zadzwonić? Czy ktoś jeszcze chce napisać coś do mnie na Skype'ie? Jest jakiś kontakt na Skype'ie. Jest 1.21 do mnie się zgłosił. Tak, Piotrze, możesz zadzwonić. Tak, te webinary wliczają się do kursu pewności siebie. Będą jeszcze do końca kwietnia. Planuję jeszcze dwa, aby w sumie były trzy. Chyba, że zdążę jeszcze czwarty, ale wolałbym trzy, jeden tygodniowo. Ktoś jeszcze pytał, czy mogą być w sobotę, albo w piątki, albo w niedzielę te webinary, aczkolwiek wolałbym nie, ponieważ są to takie dni typowo imprezowe, ludzie są wtedy zajęci, wychodzą gdzieś, więc najlepiej byłoby to gdzieś na początku tygodnia. Jeżeli ktoś nie jest w stanie przyjść, to odpowiem na pytanie podczas webinaru i będzie dobrze. Dodzwonił się do mnie 1.21. Czy mnie słyszysz, czy ja się słyszę? O, jesteś, dobrze. Dobra, no to no, witam. Możesz pytanie, proszę bardzo.
Dobra, ja wiesz, wiecie, ja mam pytanie takie, jak robić sobie no, w momencie, kiedy jest, kiedy panna jestem z panem w relacji i problem polega na tym, że mam stresy, że mnie może zranić.
Aha. To wszystko?
No, w zasadzie takie jedno na razie pytanie.
Dobra, więc odpowiedź brzmi tak, że bardzo pomocne jest tutaj następujące przekonanie, czyli każdy związek się kiedyś kończy poprzez albo rozstanie, albo, jeszcze gorzej, małżeństwo. Przy czym pamiętaj o tym, że małżeństwo absolutnie jest czymś pięknym, ma w sobie wiele plusów i jednocześnie jest czymś bardzo trudnym. Utrzymanie szacunku do drugiej osoby i uwielbienia przez kolejne 40-50 lat wymaga ogromnej determinacji, wręcz heroicznej, aby nie zniszczyła tego związku rutyna, powszedność, nuda i pogarda do siebie z powodu codziennego mijania się. Wymaga to determinacji. Więc małżeństwo jest czymś pięknym i trudnym. Natomiast zanim zwiążesz się związkiem małżeńskim na całe swoje pozostałe życie, zanim się zobowiążesz wobec jednej kobiety wybranej, to pozostałe relacje związkowe będą musiały zakończyć się rozstaniem, tak? Więc rozstania mają to do siebie, że są bolesne, że wtedy odczuwamy ból. Jeżeli nie chcemy zaakceptować tej sytuacji, że nie jest to osoba na całe życie i opieramy się temu i nie chcemy tego doświadczyć, stawiamy silny opór, to tak się właśnie generuje cierpienie. Ponieważ ból jest nieunikniony w życiu. Jak ból przy porodzie, albo ból podczas wysiłku fizycznego, zmęczenia. Ból oznacza, że żyjesz, ból jest dobry. Z kolei cierpienie jest opcjonalne. Ludzie mają to do siebie, że generują sobie cierpienie, zanim w ogóle pojawi się powód do cierpienia. Czyli na przykład facet jest w związku z dziewczyną i jeszcze nic się złego nie wydarzyło i nie ma żadnych podstaw ku temu, aby się obawiać, że kobieta cię zrani. A my już wtedy stawiamy opór temu cierpieniu i nie chcemy go doświadczyć. Tak bardzo chcemy go uniknąć, że już teraz torturujemy się myślą o tym, co się stanie, jeżeli ona miałaby mnie zranić. I takie myślenie jest szkodliwe i męczące. Dlatego zaakceptuj wszystko, co się może wydarzyć. Jest to moja najlepsza technika radzenia sobie ze wszelkiego rodzaju strachem. Zawsze jest w życiu coś, czego się najbardziej boisz. Coś, przez co nie możesz spać po nocach. Co się stanie, jeżeli się nie uda, jeżeli ona cię rzuci, jeżeli nie znajdziesz pracy, jeżeli stracisz firmę, jeżeli zbankrutujesz, że wylądujesz na przykład pod mostem, że sobie nie poradzisz. Zawsze jest cała masa bardzo silnych strachów w naszym życiu. Rozwiązaniem tego jest pogodzenie się i zaakceptowanie najgorszej rzeczy, jaka może się wydarzyć. Oczywiście najczęściej to się w ogóle nie wydarzy. Jednak bardzo wyzwalające i uspokajające jest powiedzenie sobie: ok, jeżeli ona mnie rzuci, jeżeli wyleją mnie z pracy, jeżeli nie zapłacę rachunków i wyrzucą mnie z domu, jeżeli bank zajmie moje mieszkanie, jeżeli ktoś mi ukradnie samochód, jeżeli stracę trochę masy mięśniowej, którą tak ciężko budowałem, jeżeli musiałbym się wprowadzić z powrotem do moich rodziców, jeżeli bym wpadł w długi, to nie umrę. Po prostu będę musiał ponieść konsekwencje i żyć dalej. Więc jeżeli by się stało coś strasznego, czegoś tak bardzo boisz, to wtedy mówisz sobie: ok, często nie jest to do końca zależne ode mnie. Nie jest to do końca zależne ode mnie. Więc zaakceptuj najgorszy scenariusz. A jeżeli boisz się zranienia przez kobietę, to wtedy pamiętaj, że każdy związek się kończy przez albo rozstanie, albo zobowiązanie się małżeństwem wobec danej kobiety na całe życie. Gdyż większość kobiet chce związku małżeńskiego i po jakimś czasie będzie oczekiwać tego, że zostaniecie małżeństwem. Jeżeli miałbyś 1:21 jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo. A ja sprawdzę, czy coś jest na skrzynce oraz na czacie. W jakim wieku powinno się wyprowadzić od rodziców? Ok, więc średnia wyprowadzania się od rodziców to jest w Europie 27 lat. I teraz, jeżeli ktoś pobije tą średnią, to super. A jeżeli nie, to w porządku. Ważne, aby umieć się obronić przed tą sytuacją, gdyż wielu facetów wstydzi się tego, że na przykład mieszkają nadal z rodzicami, albo mieli jakieś problemy finansowe i musieli wprowadzić się z powrotem do rodziców. Więc nigdy, kiedy w życiu masz jakieś trudności, typu bezrobocie, typu długi, typu przeciągające się mieszkanie z rodzicami, albo powrót do rodziców, albo jakieś problemy zdrowotne, albo brak samochodu, bo ci zabrali prawo jazdy, to nigdy nie uzależniaj swojego poczucia wartości i męskości od zewnętrznych czynników. To jest kluczowe. Zobacz, gdyby ciebie zamknąć w czterech białych ścianach z piękną kobietą, to czy ty sam w sobie uważasz, że zasługujesz na piękną i mądrą dziewczynę oraz jesteś przekonany, że jesteś dla niej najlepszym wyborem i jesteś wartościowy sam w sobie? Jesteś zabawny, pewny siebie, opanowany, silny mentalnie, ambitny i wiesz, że sobie w życiu poradzisz. Masz męski charakter. To jest najważniejsze i to jest coś, co interesuje kobietę. A nie to, gdzie ty w tym momencie mieszkasz, albo czym ty aktualnie jeździsz, albo ile ty masz teraz pieniędzy na koncie. Kobiety, które są głównie zainteresowane twoim statusem materialnym, są materialistkami i lecą tylko na pieniądze. Takie kobiety są tobie w ogóle niepotrzebne i bardzo dobrze, jeżeli takie kobiety nie byłyby tobą zainteresowane z powodu problemów finansowych. Więc wyprowadzanie się od rodziców jest kwestią indywidualną i jednym się to udaje po maturze, a innym po 8 latach studiów. Więc to zależy, jakie kto ma priorytety, czego pragnie i jakie ma warunki do życia. To jest jego osobista decyzja. Natomiast ważne, aby kobiecie pokazać to, że ty masz jakiś cel w tym, że mieszkasz z rodzicami, bo jeżeli ty mieszkasz z rodzicami po to, bo jest ci tak wygodnie, jesteś leniwy, lubisz mieć wszystko wyprane, mieć obiadek na stole i żyjesz po prostu z lenistwa z rodzicami, to wtedy sam też obniżasz swoje poczucie męskości, ponieważ nie stawiasz czoła życiowym wyzwaniom, nie idziesz do przodu, tylko tkwisz w tym wygodnym błotku życiowym. I to jest dołujące. Natomiast równie dobrze są mężczyźni, którzy musieli wrócić do rodziców albo mieszkają jeszcze nadal z rodzicami, bo zbierają pieniądze na otwarcie firmy albo zbierają pieniądze na kupno mieszkania. Dlatego oni mają w tym jakiś cel. I kobieta nie musi o tym wiedzieć na pierwszej randce. Możesz jej o tym powiedzieć dopiero po jakimś czasie. Co sądzić o kobiecie, która rozdaje dotyk wszystkim swoim znajomym? Męskie grono. Jest to taki rodzaj kobiety, tak zwana, taka tkliwa kobieta, touchy-feely, czyli lubi dotyk, taka bardzo czułostkowa. I ona ma taki styl bycia, że dotyka wszystkich, daje całuska w usta wszystkim, przytula wszystkich i lubi tą uwagę innych mężczyzn. Bardzo często dla takiej kobiety jeden chłopak to jest za mało. I nawet jak ma faceta, to spotyka się jednocześnie z innymi kolegami lub też potencjalnymi mężczyznami. W dalszym ciągu ubiera się w sposób, który zwraca dużą uwagę na jej atuty. Czyli nie ma jakiejś takiej skromnej prezencji, tylko chce zwracać uwagę na siebie. I dla takich kobiet często jeden facet to jest za mało, więc możesz podejrzewać, że taka dziewczyna będzie miała dużo relacji koleżeńskich z innymi mężczyznami, kiedy będzie chodzić z tobą, kiedy będzie później w związku z tobą. Więc albo ty jesteś podobny w jakiś sposób do niej i akceptujesz to, bo są też kobiety, które mają taką osobowość, że. Chociaż widzisz, to jest taka racjonalizacja. To jest racjonalizowanie i usprawiedliwianie niewłaściwego zachowania kobiety. Jeżeli kobieta jest lojalna i oddana tobie i chce być tylko i wyłącznie z tobą, to nie będzie dotykać innych mężczyzn, ani się z nimi później spotykać. A gdyby tak robiła, a ty ją o to poprosisz kiedyś i zobaczysz po 2 miesiącach, powiesz jej: słuchaj Ewa, jest taka sprawa. Jesteśmy razem i wolałbym, żebyś nie przytulała innych mężczyzn na powitanie. Mogłabyś to dla mnie zrobić? Grzecznie, normalnie zakomunikować swoje potrzeby, czyli że ty jako mężczyzna preferowałbyś coś, co ci się właściwie należy, tak? Że jak jesteście parą, to dobrze by było, gdybyście całowali w usta lub też przytulali siebie nawzajem, a nie jakichś obcych ludzi. Jest to normalne. Więc możesz takiej kobiecie powiedzieć, poprosić, powiedzieć: słuchaj, mogłabyś się nie przytulać z kolegami, kiedy jesteś ze mną? I teraz to jest bardzo ważne dla oceny jej charakteru i jej nastawienia, czy ona jest uparta i wredna i powie: nie będziesz mi mówił, co mam robić! I się obrazi za to, że ty w ogóle śmiałeś jej powiedzieć, jak ona ma traktować kolegów. Czy ona powie: okej, w porządku, nie wiedziałam. Jeżeli to cię uszczęśliwi, to nie będę przytulać moich kolegów, kiedy jestem z tobą w towarzystwie. Mogę w ogóle nikogo nie przytulać, tylko ciebie. Okej? Nie wiedziałam o tym. Więc zakomunikuj swoje potrzeby i powiedz jej, że masz prawo rzeczywiście do tego, aby ona była lojalna i dotykała głównie ciebie, a innych mężczyzn raczej nie. Więc musisz to sprawdzić. I jeżeli kobieta nie chce zmienić tego nastawienia i dalej tak się zachowuje, to możesz być pewny, że to się nigdy nie zmieni. Więc albo od początku to akceptujesz, że masz kobietę, która chodzi na imprezy co tydzień i ma 1000 znajomych, z czego 800 to mężczyźni, albo akceptujesz taką kobietę i nie będziesz jej później zmieniał, albo od początku trzymaj dystans i nie angażuj się z nią, ponieważ prawdopodobnie ona się nigdy nie zmieni i ona potrzebuje uwagi wielu mężczyzn. To jest taki typ kobiety, która potrzebuje dużo uwagi, dużej ilości mężczyzn i w związku później czujesz się troszkę zlękniony, tak, że ona utrzymuje relacje z innymi mężczyznami. Pytanie. Czy kierować się oceną wyglądu przy wyborze kobiety? Na przykład ma napuchnięte usta, drogą torebkę, jest bogata i sama. Czy na tej podstawie można coś rozpoznać po charakterze, że jest negatywna, wiesz, rozwiązła? Można rozpoznać to, jeżeli kobieta w jakiś wyzywający sposób się ubiera i zachowuje. Wtedy jak najbardziej masz przesłanki ku temu, że ona podchodzi do tego lekko. Czyli tak samo jak kobieta, która bardzo dużo dotyka innych mężczyzn, to tak samo dziewczyna, która się ubiera w jakiś taki wyzywający sposób, możesz mieć realne podstawy ku temu, że to jest kobieta, która traktuje mężczyzn bardzo luźno. Na przykład ja czasami słyszę od niektórych kobiet, że one mają takie wielkie doświadczenia z mężczyznami, że one już wszystko widziały, że one miały milion facetów, że mężczyźni już ich niczym nie zaskoczą. I wtedy możesz mieć realne przeświadczenie, że taka kobieta ma bardzo dużo doświadczeń, ma tak zwany duży przebieg, że ma duży bagaż, dużo blizn, dużo ran. I to potem w relacji wychodzi. Bo im więcej kobieta miała mężczyzn w swoim życiu, tym bardziej jest wyczulona na pewne sprawy, tym więcej ma ran i blizn. I później w związku to wychodzi. Później w związku to niestety wychodzi i coś zrobisz nie tak, co jest podobne do jej byłych mężczyzn i dostaniesz za to zdwojoną krytykę, zdwojony ochrzan. Natomiast jeżeli kobieta jest bardzo dobrze ubrana, widać, że jest bogata, dobrze dba o siebie, dobrze się ubiera, maluje się, jest piękna, to wtedy nie możesz na podstawie jej atrakcyjnego wyglądu zakładać, że z nią jest coś nie tak. Gdyż wielu mężczyzn uważa, że jak kobieta jest piękna, to musi być z nią coś nie tak. I tu przestrzegam i to musisz sprawdzić. Bo ja nieraz polecam w moich materiałach, że nie idealizuj pięknych kobiet. Załóż, że ona nie jest taka fantastyczna, że z nią jest coś nie tak. Więc dobrze. Bardzo często zdarza się, w większości przypadków wręcz zdarza się, że kobieta, która jest wyjątkowo atrakcyjna, piękna, to wtedy ona często jest arogancka, uważa się za lepszą od innych, jest zadufana w sobie, być może przeznacza zbyt dużo pieniędzy na utrzymanie tego wyglądu, jest przewrażliwiona na punkcie swojego wyglądu, jej samopoczucie jest bardzo zależne od aprobaty innych ludzi. Jednak musisz to sprawdzić. Bo możesz trafić na kobietę, która jest bardzo ładna i jednocześnie jest skromna, ma zdrowe poczucie własnej wartości, jest normalna, nie zadziera nosa, jest mądra, inteligentna, zabawna i nie chce na siłę zwracać na siebie uwagi, po prostu jest bardzo ładna. Więc najlepiej tutaj jest porozmawiać. Porozmawiać, spotkać się na jednej, drugiej, trzeciej randce i traktować ją jak człowieka. Bo kobiety, które są bardzo ładne, często są traktowane w inny sposób przez ludzi, którzy je otaczają. I to staje się męczące, kiedy masz 23, 4, 5 lat i od 13 roku życia wszyscy próbują ci zaimponować. Wszyscy cię komplementują, wszyscy traktują cię jak boginię, jak anioła. Wszyscy chcą ci w czymś pomóc, wszyscy mówią, jaka jesteś śliczna. Więc z czasem rzeczywiście może od czegoś takiego się przewrócić w głowie, ale niekoniecznie. Niektóre kobiety potrafią zachować normalność, więc trzeba porozmawiać. Okej. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie równie rozwojowe jak dla mnie. Daj mi mailowo znać, czego oczekujesz w kolejnym webinarze, czy chcesz, abym skupił się bardziej na pewności siebie, czy bardziej na tekstach, czy bardziej na randkach, czy na związkach. Aha, jeżeli chodzi o ten adres jakzdobyćdziewczynę.pl/webinary, to są to zapisy na następny miesiąc, czyli na maj. Więc w tej chwili w kwietniu robimy serię tych webinarów, abyś zobaczył, jak to wszystko wygląda, miał realne doświadczenie. A jeżeli chcesz się już teraz zapisać na maj, na 4 webinary, które będą już w maju, to możesz to teraz zrobić, wejść na stronę jakzdobyćdziewczynę.pl/webinary. I tam zarejestrować się już jako uczestnik przyszłych webinarów. Kolejny przewiduję w przyszłym tygodniu. Myślę, że wtorek, poniedziałek to jest dobry dzień. Także jeszcze dam Ci w weekend znać. Okej, okay, także oficjalnie będę kończył i jesteśmy w kontakcie mailowym, jesteśmy w kontakcie na stronie PSW90. Dzięki za przybycie, wdróż to, czego się nauczyłeś w swoje życie i do następnego razu. Pozdrawiam cię serdecznie, dobrej nocy, trzymaj się, cześć.